Jest. Ostatnio rozpoczął nowy serię kazań o dojrzałości chrześcijańskiej. 2 tygodnie temu powiedziałem, że tak jak ludzie patrzą na wiele rzeczy, żeby wnioskować, że ktoś jest dojrzały, tak samo ma się chrześcijaństwem. Nie tylko patrzymy na jeden element, albo właśnie zdolności, ale raczej na wiele rzeczy. Mówiłem też, że nie chodzi o to, że jesteśmy doskonali tutaj właśnie na ziemi, bo to się staje właśnie dopiero po zmartwychwstaniu. Także człowiek może być bardziej lub mniej dojrzały. Są różne właśnie poziomy właśnie tego. Są różne znaki, które wskazuje na tą dojrzałość. Mówiłem to, że jest pewna współpraca między nami i Bogiem. Bóg kieruje nami, my mamy być Mu posłuszni, a nie na odwrót. W tym procesie nie wolno być pasywnym, nie czekamy po prostu na te chwile, żeby stać się dojrzałym. Ale chciałbym dodać właśnie do tych takich wstępnych rzeczy, kolejny rzecz, który uważam właśnie bardzo istotny. Jak spojrzycie właśnie na życie zboru, są różne funkcje, talenty, dary i role, ale każda osoba musi być odpowiedzialna za siebie. Jako starsi mamy funkcję, żeby was przygotować do dzieła właśnie posługiwania. To także nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Jednak nie możemy zmusić was do tego. Możemy nauczyć i zachęcać was i nawet być dla was przykładami. Ale wy też musicie być w tym odpowiedzialni. To wy musicie zdecydować, że będziecie działać, zmienicie się i staniecie się aktywni. Nie mogę zmusić was, żebyście zastosowali naukę płynącą ze studium biblijnego czy kazanie do swojego życia. To jest wasza odpowiedzialność. Także wszyscy jesteśmy razem odpowiedzialni, żeby zbudować zbór. Kiedyś tam się rozmawiałam z koleżanką. Ona pochodziła się z Anglii i była właśnie misjonarka w Pakistanie. I przy stole właśnie rozmawiałam z nią i w pewnym momencie pytała mnie, kto jest bardziej odpowiedzialny za rodziny. Mąż czy żona? I tak właśnie myślałam, że właśnie wtedy, że no to właśnie mąż, bo jest głową rodziny. I więc pytała dalej. Na ile procent mąż jest odpowiedzialny i na ile żony? I powiedziałam, że właśnie mąż jest odpowiedzialny za może 80%, a właśnie żona właśnie za 20%. I ona, no wiem właśnie, że to jest śmiesznie, ale właśnie cóż, ja byłam właśnie młody i głupi właśnie wtedy, ale cóż. Ona wtedy pytała, właśnie wróciła uwagę na to, czyli żona może być nieodpowiedzialna 80% czasu. No właśnie, załatwił mnie. Wtedy zrozumiała, o co jej chodziło. Mąż jest 100% odpowiedzialny za swoje zachowanie, a równocześnie żona też jest 100% odpowiedzialny za swój właśnie zachowanie. Rzecz polega na, różnica polega na funkcja, a nie na odpowiedzialności. I więc właśnie dzisiaj z tymi słowami chciałbym iść dalej i chciałbym spojrzeć razem z wami na jeden znak, który ja uważam, że wskazuje na to, że ktoś jest dojrzały. I to możemy znaleźć to w Liście Hebrajczyków, 5 rozdział. O, czekaj, muszę to właśnie... O, teraz właśnie widzę. Jest napisane, 5 rozdział, 11 werset. Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się oczężali w słuchaniu. Oto list do Hebrajczyków skończył mówić o Jezusie jako kapłanie według porządku Melchizedeka. Jednak tak nagle zmienił temat. Nie jest w stanie pójść dalej, ponieważ istnieje pewien problem. Napisał, że trudno to wam wyjaśnić. Czy jest im trudno, dlatego że to właśnie nauczanie jest nieuchwytne, że za trudno mu dokładnie wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi? Nie. Problem nie jest po stronie autora tego listu, ale raczej po stronie słuchaczy. Jest napisane, że oni stali się ociężali w słuchaniu. Też właśnie mogliśmy to powiedzieć albo tłumaczyć, że stali się leniwi albo właśnie tępi. Czytamy dalej, żeby zobaczyć, co może się zdziać właśnie, kiedy chrześcijanie są tępi i leniwi i ociężali w słuchaniu. 12 werset. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczynił elementarny zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Okazuje się, że oto napisał to starszy chrześcijan. To nie był właśnie jakiś nowy osoby w Chrystusie, to był starszy chrześcijan. Oni powinni być nauczycielami. Tak myślę, że właśnie autor właśnie tego listu nie miał nadziei, że każdy dostanie właśnie będzie nauczycielem, ale chodzi o to, że tak długo znają Boga i Jezusa, że powinny ich bardzo dobrze znać, aż tak dobrze, że mogliby dużo o nich powiedzieć innym. Jednak tak to nie jest. Ich lenistwo i tępy umysły spowodowały, że cały czas pozostają na tym samym poziomie poznania Boga. Zamiast wzrastać Bogu, zatrzymali się na takim podstawowym poziomie. Autor właśnie trochę sarkastyczny napisał, że potrzebują znowu kogoś, kto by ich uczył elementarnych zasad. Mówię, że sarkastyczny napisał, bo jednak podał im listy tych elementy, ten taki podstawowe elementy na początku 6 rozdział. Powiedz mi właśnie 6 rozdział 1b do 2. Jest tak napisane. Nie kładźmy znów fundamentu z prawd o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu, z nauki od chrzta, o nakładaniu rąk i zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Według naszego autora to są podstawowe nauczanie i ten zbór tylko zna te rzeczy i nie chce ruszać dalej. Jednak autor, i to jest ciekawe, nie wyjaśni tych tematów. Jeśli faktycznie są niemowlętami właśnie w Chrystusie, dlaczego nie wyjaśni te rzeczy? Ale on idzie dalej. Jednak on właśnie idzie dalej właśnie do 6 właśnie rozdziału, a potem właśnie znowu w 7 rozdziale on wraca do tematu Melchizedeka. I więc myślę, że po prostu on tak gdyby po prostu chce im właśnie, no nie wiem, żeby oni czuli się właśnie pewien właśnie wstyd za to, że po prostu nie rozwijają się właśnie bardziej. Jednak nasz autor idzie dalej, żeby opisać jeszcze bardziej dokładnie, na czym polega ich problem. I więc, 13 werset. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Nasz autor napisał, że nie doświadczyli jeszcze nauki o sprawiedliwości. Ciekawe, że używał słowo doświadczyć zamiast poznać albo wiedzieć. Czyli słuchacze ani nie poznali nauczanie o sprawiedliwości, ani nie stosują sprawiedliwości w swoim życiu. Także to słowo też może znaczyć, że ktoś jest nieprzyzwyczajony do nauczania o sprawiedliwości. Jeśli mówię, że jestem nieprzyzwyczajony do czegoś, mówię, że jakieś zachowanie jest dla mnie nienaturalne, prawda? Że brak mi w tym doświadczenia. I na przykład, I na przykład, to jest właśnie bardzo ładne zdjęcie osoby, która zaczyna dopiero prowadzić samochód. Zwróćcie uwagę na to właśnie, że jest właśnie pewna kolejka, która właśnie stoi za tym samochód i tak zwykle jest. Ale jeśli pamiętacie, ci, którzy macie właśnie prawo jazdy, jak to było na początku, po prostu człowiek denerwuje się, patrzy na, czy właśnie dobrze wymieniona rączkę, czy dobrze wymieniona się bieg, właśnie zamiast na właśnie dwójkę, czy dał się na trójkę albo na czwórkę, coś takiego. Pomalutku właśnie jeździ, bo boi się właśnie ten inny ruch, szczególny na rondo, albo właśnie jakiś autobus, albo tramwaj i po prostu denerwuje się. Dlaczego? Dlatego, że jazdy samochodem dla tej osoby jest nienaturalny. To jest rzecz właśnie nowa. A dla osoby, która już ma swój prawo jazdy przez latami, no nie, to jest po prostu, nie wiem, właśnie to jest droga natura. O połowę właśnie rzeczy nawet właśnie nie myślimy. Po prostu łączymy silnik i jedziemy. Czyli... Czyli jedna rzecz, która wskazuje na to, że osoba jest niemowlęciem w Chrystusie, to, że brak jej doświadczenia sprawy o sprawiedliwości. To taki sposób działania, taki sposób życia i sposób myślenia, to jest taka, to nie jest naturalne dla nich jeszcze. Jednak co to jest właśnie sprawiedliwość Boga? Słowo sprawiedliwość może wam się kojarzyć z systemem sprawiedliwości w kraju. Na przykład, czyli sądami, sędziami, prokuratorami, świadkami, policją i prawem. Ale to nie o to chodzi tutaj. Kiedy Biblia mówi o sprawiedliwości Boga, nie tylko mówi o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni dzięki ofierze Jezusa, chociaż to bardzo ważny i istotny element, ale także chodzi o to, co Bóg uważa za dobry. Bóg dał, pomyślcie o tym, Bóg dał Izraelitom cały zakon, żeby mogli poznać, co według Niego jest dobre, jak żyć. Także zwróćcie uwagę na to, że zakon nie tylko dotyczył relacje między człowiekiem i Bogiem. Są wiele różnych właśnie przepisy, które dotyczy też biznesu, stosunku właśnie międzynarodowy, świąt, tego, jak być dobrym gospodarzem ziemi nawet. Nie są, zakon dotyczył wielu różnych rzeczy. Nie jesteśmy pod zakonem i nic właśnie zachęcasz właśnie do tego, żeby właśnie tak praktykować. Ale raczej chodzi mi o to, że zakon obejmował wiele spraw, więc zasady, które Jezus dał nam, też powinny obejmować wiele kwestii w naszym życiu. Tak naprawdę właśnie całe życie. Może mi tak powiedzieć, że sprawiedliwość Boga to pewien sposób życia. To pływa na to, kim jesteśmy, jak myślimy i jak żyjemy. O, to już właśnie na to. Pomyślcie o tym. Mięso, marchewka, schabowy, ziemniaki, fasoly, czyli normalne jedzenie, które my nazywamy właśnie normalne jedzenie, które jemy codziennie, jest dla dojrzałych, dorosłych. No może dzieci też, ale dorosłe osoby nie piją tylko mleko. Niemowlęcia właśnie piją właśnie tylko mleko, bo nie mają zębów jeszcze. Jeszcze po prostu nie potrafią właśnie jeść takie jedzenie. A jednak życie chrześcijańskie to jest właśnie to samo. Właśnie pomyślcie o tym, co ten właśnie Otto napisał. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władzy poznawczy wyćwiczony do rozróżniania między dobrym a złem. W życiu chrześcijańskim widzimy podobną rzecz. Osoby, które ani nie poznały sprawiedliwości Boga, ani jej nie praktykuje, brakuje pewnego doświadczenia. Więc nie ma takiej zdolności wyćwiczonej. Moglibyśmy powiedzieć, że brakuje jej pewnego duchowego poczucia czy zmysłu. Jednak dojrzała osoba to ta, która poznała sprawiedliwość, ma w niej doświadczenie i dzięki temu ma sobie wyćwiczone zdolności i duchowy zmysł, żeby rozróżniać między dobrym i złem. Warto, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, która właśnie myślę, że to jest bardzo wyraźnie w tym tekście. Może właśnie to jest dla mnie właśnie wyraźnie. Nie możemy rozumieć głębszego nauczania o Bogu bez tej zdolności. Czyli musimy zaistnieć pewną równowagę między poznaniem Boga i zastosowaniem tego, co o Nim wiemy do naszego życia. Patrzcie na to właśnie w ten sposób. Nasze doświadczenie i zdolności umożliwiają nam, że jesteśmy w stanie pójść dalej i poznać Boga więcej i lepiej. Poznanie Boga to bardzo aktywny... Poznanie Boga to bardzo aktywny proces, który nie stoi w miejscu. Jeśli stoi w miejscu, wtedy nie wszystko działa tak, jak powinno. Tak, jak to było z naszymi słuchaczami. W pewnym momencie stali się leniwi, nie poznali Boga bardziej. Chrześcijanie nie będą rozwijać się tylko dlatego, że chodzą na nabożeństwa, konferencja, spotkanie i studiują Pismo Święte. Trzeba zastosować to poznanie w życiu. Kiedy zaczynamy poznawać Boga, zaczynamy poznawać te rzeczy, które są dobre i złe. Na przykład kłamstwo, pijaństwo, złodziejstwo, bałwochwalstwo, czary i tak dalej. To wszystko jest oczywiste, jednak kiedy poznajemy Boga lepiej, wtedy nasz obraz Boga pogłębia się i zaczynamy poznawać Jego motywacje, Jego cechy. Chodzi o to, że zaczynamy poznać coraz bardziej subtelne aspekty istoty Boga. Stosujemy to w naszym życiu i w związku z tym coraz lepiej potrafimy rozróżniać między dobrym i złem. Na przykład, tam mam właśnie jakieś kilku właśnie przykładów. Pierwszy właśnie przykład to dotyczy właśnie Krzyszka. No tak. Krzyszek i ja gramy razem tutaj w czasie nabożeństwa 15 lat. Tak dobrze znamy się, nie? Że ja mogę, jestem w stanie wyczuć, kiedy Krzyszek zaczyna właśnie grać troszeczkę ciszej, albo właśnie kiedy, no wiem mniej więcej, kiedy właśnie on będzie skończyć piosenkę, nie? I już dzisiaj nie muszę mi tak właśnie ćwiczyć, nie? Ale tak to niby właśnie na początku. Na początku było właśnie potrzebne więcej właśnie próby i tak dalej, bo jeszcze nie wiedziałem, jeszcze nie poznałem, jak Krzyszek gra. Ale właśnie dzisiaj, ze względu na to, że spędziliśmy dużo czasu razem, takie długie właśnie próby już nie są potrzebne. Dam jeszcze kolejny właśnie przykład i to jest tak. To właśnie albo może chodzić o małżeństwo, albo jeśli nie ma, czy właśnie męża albo żony, to może chodzić o jakieś przyjaciółka albo właśnie przyjaciół. Mężowie i żony, jak chodziliście ze sobą, wtedy było wiele rzeczy, które jeszcze nie poznaliście o sobie nawzajem. Być może były momenty, kiedy byliście zaskoczeni, że twoja dziewczyna czy chłopak tak zareagował. Jednak 10 lub 20 lat później już macie taki zmysł, albo takie wyczucie, albo poczucie, co ona albo on lubi i co nie. O czym możecie właśnie decydować sam, bez niego albo bez niej i o czym trzeba zdecydować razem, bo jeśli nie, będzie kłopoty. Już poznałem te właśnie strony. Dlaczego? Dlatego, że znacie się wiele lat i macie o wiele więcej doświadczenia z tą osobą. Rozumiecie? Jak tak spędzimy dużo czasu z Bogiem, też coraz lepiej poznajemy właśnie te rzeczy, które On lubi. Poznajemy na przykład te subtelne różnice między to, co jest dobre i co to jest właśnie złe. Z względu na te właśnie relacje, które mamy z nimi, z względu na nasze doświadczenie, z względu na to, że zastosujemy i rozumiemy Jego nauczanie i Jego sposób życia. Więc trzeba podsumować. Mamy poznać Bożą sprawiedliwość. Kiedy żyjemy według Jego sprawiedliwości, wtedy pojawi się w nas pewne wyczucie, zmysł albo zdolność duchowa, żeby rozróżniać między dobrem i złem. I teraz właśnie do jakichś kilku właśnie przykładów. Pierwszy przykład to wiara. Wiara w Boga. Często widzimy Abrahama jako przykład wiary w Boga i jako osoby, którą Bóg nazywał sprawiedliwą. I więc pierwsze Księgi Mojżeszowej, 15 rozdział, 4 werset do 6. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wewnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór. Chyba to były osoby z Warszawy, które napisały, bo właśnie z Krakowy to było na polu. I rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz jej policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Dlaczego Bóg uznał Abrahama za sprawiedliwego? Dlatego, że zaufał, że Bóg potrafi mu dać potomstwo pomimo jego wieku. Wiara Abrahama zachęciła go, żeby poznać Boga jeszcze bardziej. Tak naprawdę, kiedy poznamy Boga i mamy do Niego coraz więcej zaufania, wtedy też poznamy Jego sprawiedliwość. Tylko, że to jest właśnie pytanie, na ile my mamy zaufanie do Boga? Czy Bóg właśnie potrafi robić właśnie pewne rzeczy, a inne rzeczy nie? Na przykład dla mnie właśnie to ciekawe, że chrześcijanie mogą wierzyć, że Jezus czynił cuda i zmartwychwstał, ale myślą, że to niemożliwe, żeby człowiek zmienił swój charakter. Jednak właśnie w pewnym momencie tę rzecz po prostu staje się właśnie dla naszej wiary, dla Boga właśnie problem. Są właśnie pewne granice. Kiedy poznamy te granice naszej wiary, wtedy poznajemy ten, ja powiedziałbym, zły element. Bo to jest coś, które blokuje nasze wiary. I to jest, no, no spójrzcie na to, to jest taki subtelny element. To nie jest taki o, to nie jest taki wielki billboard. To jest subtelny element, który jest w naszym życiu. Może obserwujemy, że nasza wiara potrafi być egoistyczna. Pragniemy czynić uczniów albo służyć komuś, ale robimy to, żeby pochwalić się, żeby ludzie spojrzeli na nas. Wcale nie robimy to właśnie, żeby wyrazić miłość do Boga. Czyli to są właśnie subtelne rzeczy. Kolejne sprawy to właśnie miłość do innych. Poznanie miłości Boga jest bardzo istotne. Szczególnie dlatego, że Jezus dał nam nowe przekazanie. Ewangelia Jana 15, rozdział 12, werset. Oto jest moje przekazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Trzeba poznać w takim razie, jak Jezus ukochał uczniów. Jak Jezus mówił prawdę miłości. Kiedy był surowy i kiedy nie. Jak Jezus wyraził swoją miłość do Ojca. Czy Jezus był bardzo wymagający jako autorytet? I w ogóle właśnie jak prowadzi uczniów? Znowu, kiedy zaczynamy poznać i praktykować miłość Boga w naszym życiu, czyli właśnie pewny rodzaj sprawiedliwość, stajemy w niej coraz bardziej zdolni. Na przykład, mamy spotkanie członkowskie, albo właśnie powiedzmy, że ktoś właśnie pragnie właśnie powiedzieć, że jakieś świadectwo w czasie nabożeństwie. Oczywiście każdy osoby na nabożeństwo ma właśnie prawo, żeby coś powiedzieć. Szczególnie na członkostwie właśnie każdy członek ma prawo, żeby coś poruszać. Jednak zanim coś mówimy, tak mi się wydaje, że dobrze byłoby badać samego siebie. Jaka jest moja motywacja? Czy to będzie zbudować zbór, czy zniechęcać go? Jeśli to sprawa, która dotyczy innej osoby, czy mam wystarczające informacje, żeby mówić coś, co byłby zgodne z prawdą i pomocne? Czy ja potrafię mówić prawdy miłości? Bo chodzi o to, znowu, to jest taka subtelność. Właśnie, czy moje motywacje są dobre? Czy ja nie chcę właśnie pokazać, że o, ja mam rację, pewne sprawy. A nie? Czy ja jestem niekompatybilny, ale właśnie kompetentny w tym, żeby właśnie, no, żeby zapytać, żeby poruszyć właśnie ten temat. Może to nie jest właśnie czas, może to będzie bardziej zbulwersować ludzi. Musimy zadać samemu sobie takie pytanie, żeby dojść do tej sprawiedliwości Boga, żeby dojść do tego, czy ja robię dobro, czy zło w tym. Jeśli tak robimy, wtedy nasza miłość staje coraz bardziej podobna do Bożej miłości. Budujemy sobie taką zdolność, jak miłować inny. I ostatnia rzecz właśnie modlitwy. O, czekaj. O tak, no. W kazaniu na górze, jeśli pamiętacie, Jezus nauczył nas, że pomaganie ludziom, modlitwy i post, to wszystko są czyny sprawiedliwości. No, nie mamy właśnie czasu na to, właśnie, żeby skupić na wszystko, ale chciałbym skupić się na modlitwie. Jak wygląda nasze modlitwy? Jakie jest nasze motywacje modlitwy? Czy robimy to dla ludzi, żeby nas chwalili, tak jak właśnie w Nowym Testamencie? Czy robimy to właśnie dla Boga? I myślę, że tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja myślę, że właśnie nie mamy właśnie z tym problem. Myślę, że właśnie nasz problem bardziej polega na to, że nasz modlitwy raczej wygląda jak właśnie rzeczy, które trzeba kupić, właśnie listy, które mamy właśnie zakupu, żeby właśnie kiedy pójdziemy do Tesco. Modlimy o taką osobę, która jest chora, taką osobę i to jest okej, tylko że wydaje mi się, że czy nasze modlitwy nie powinny być właśnie głębsze? Skoro modlitwa Ojcze Nasz ma być wzorem dla nas, na ile nasze modlitwy jest podobne do niej? Na ile uwielbimy Boga, czy jesteśmy wdzięczni Mu w naszej modlitwie? Pamiętam dawno temu, na jakiś zjazd właśnie szkoły misyjnej, Robert właśnie poprosił Jose, żeby przyjechał i żeby mówił właśnie na ten temat, na właśnie temat modlitwy. I Jose właśnie powiedział jedną rzecz, którą do dziś właśnie pamiętam. Tak naprawdę właśnie wydaje mi się, że to był jego najlepszy wykład, który kiedykolwiek właśnie słyszałem od niego. I on właśnie powie, kiedy on myślał o właśnie modlitwie, on właśnie myśli, że to nie jest tak, jak właśnie ludzie myślą. To nie jest rozmowy z Bogiem, to bardziej to jest pewien doświadczenie z Bogiem. I myślę, że jest właśnie taka prawda w tym. Popatrzcie, to jest modlitwa Pawła, list do Kolosan, pierwszy rozdział od 9 do 12. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujecie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie święty, tam, gdzie panuje światło. Kiedy myślicie o tym, jakie doświadczenie Paweł musiał mieć właśnie z Panem Bogiem, żeby napisać takie modlitwy? Bo to jest też właśnie równocześnie, nie tylko właśnie jego modlitwy, to jest jego życzenie, bo on wiedział, że oni tego potrzebują. I to jest o wiele więcej niż listy do Tesco. To są właśnie głębokie duchowe prawdy, zdolności. Czy tak wygląda nasze modlitwy? Co wam jest potrzebne, żeby wasze... Co wam jest potrzebne, żeby wasze modlitwy i nasze modlitwy stały się coraz bardziej podobne do tej? Jakie zmiany my musimy wyprowadzić w naszym życiu, żeby tak modlić? Mam nadzieję, że nie będziemy mieć taki sam problem jak adresaci listu do Hebrajczyków. I tak szczerze mówiąc, nie mówię ten kazanie, żeby was właśnie skarżyć o tym, ale bardziej chciałbym się zwrócić uwagę na ten znak dojrzałości, czyli właśnie na sprawiedliwość, jak to działa w naszym życiu, czy jesteśmy zdolni. Bo nie widzę właśnie taki problem, który Hebrajczycy właśnie mieli, że stoimy na miejscu. Zachęcam was do tego jednak, żebyście doświadczyli Bożą sprawiedliwości na tyle, żebyście byli w stanie być w niej zdolni. Żeby rozróżnić między dobrym i złem. Żeby wasza miłość była coraz czysta. Żeby wasza wiara była coraz głębsza. i żeby wasze modlitwy były coraz bardziej trafną. Na końcu dam wam jeszcze kilka pytań. Czekaj, znowu potrzebuję okulary. Na podstawie twojego doświadczenia i zdolności, czy jesteś dzieckiem, czy dojrzałym? Czyli właśnie, jeśli chodzi o sprawiedliwości. A po drugi, czy w czasie studium biblijnego, na przykład grupy domowe i tak dalej, albo właśnie prywatny, czy poświęcisz wystarczająco dużo czasu na zastosowanie? Co może ci, czy wam pomagać? I wiecie co? Powiem wam właśnie szczerze. Kiedy ja przygotuję się do kazania czy do studiów biblijnych, to jest zastosowanie, to jest najtrudniejszy element. To nie jest właśnie trudno, żeby analizować, no czasami może być, no nie, ale najtrudniejszy, tak mi się wydaje, że jest zastosowanie. I więc jest właśnie potrzebne, żeby zastanawiać się, no w jaki sposób będzie mi żyć inaczej, jakie mamy właśnie plany, żeby zastosować te prawdy, które nauczyliśmy się dzisiaj w naszym życiu. I to dlatego, że zwróciłem uwagę na to, że to jest, wy też jesteście odpowiedzialni za to. Bo jeśli przyjdziecie tutaj na nabożeństwo, śpiewamy razem, posłuchamy właśnie świadectwa, albo właśnie mówimy coś i posłuchamy ich kazanie i wracamy do domu i nic z tego nie... I tyle, no coś jest nie tak. Trzeba zastosować. To znaczy, my musimy być aktywni. Bo kiedy myślimy o tym wszystkim, Jezus przyszedł na świat nie po to, żeby było się święto, nie po to, żeby dać nam kolejną teologię. Chociażby właśnie to właśnie czasami nam właśnie jest potrzebne. Ale przede wszystkim On przyszedł na świat, żeby nas zmienić. Żebyśmy byli inni. Żeby robić to, właśnie, bo zakon, właśnie Paweł mówił, że zakon nie był w stanie zmienić osoby. Ale Jezus jest w stanie zmienić nas. Kiedy będziemy pić to właśnie wino i jeść właśnie te mansa dzisiaj, pomyślimy o tym, czy naprawdę jesteśmy gotowi, żeby działać, żeby nasza wiara była tak aktywna, żeby szukać Jego sprawiedliwość. Pamiętacie to, co Jezus powiedział? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i co jeszcze? I Jego sprawiedliwość. No nie? To jest pewien sposób właśnie życzy. Kiedy będziemy właśnie spożywać właśnie tego, możemy zastanawiać się na to, no jak wygląda sprawiedliwość Jezusa Chrystusa? Osoby, który poświęcił własne ciało i życie dla nas. Jeśli jesteście właśnie tutaj wśród nas właśnie po raz pierwszy, bardzo cieszymy się. Jeśli jesteście właśnie nowo nawróceni, ten stół jest właśnie otwarty dla was. To jest dla każdej osoby, która pozna Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i jako swojego Zbawiciela. Ale zanim, że właśnie będzie mi obchodzić to, myślę, że to jest dobre, żeby zastanawiać się nad to, jak wygląda moja relacja z Bogiem, a równocześnie jak wygląda moja relacja z innymi. Bo jeśli jest coś nie tak między nami, to znaczy, że jest coś nie tak między nami i Bogiem. Bo to wszystko jest związane ze sobą. Jezus tak powiedział w Ewangelii Mateusza. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił i łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował. Dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moje nowego przymierza, który się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechu. Pomodlimy się.